Teraz bym chciała zapytać o te trochę starsze dzieciaki, które no, wracają na przykład do szkoły podstawowej, o te, które zaczynają naukę w szkole podstawowej, ale także o te starsze, które zaczynają w liceum. W ogóle to jest dla wielu dzieciaków nowy etap w kompletnie innej rzeczywistości. Po godzinie 11 będę rozmawiała z nastolatkami, które no, świetnie diagnozują wszystkie wady systemu edukacji i strasznie boją się powrotu do zdalnego nauczania.
I wcale się nie dziwię. Ja teraz, gdy prowadziłam trochę warsztatów, trochę spotkań, rzeczywiście miałam to doświadczenie, w którym bardzo dużo dzieci, bardzo dużo młodzieży mówiło, że rzeczywiście ta zdalna edukacja jest obciążająca. Jest obciążająca chociażby z tego tytułu, że więcej jednak czasu spędzamy w tym takim świecie, w którym no jednak się połączymy, jakaś lekcja jest. Bardzo dużo dzieciaków też sygnalizowało mi na poziomie edukacji właśnie szkolnej, w tych klasach 4, tak mniej więcej 7, że wolą być w szkole, ponieważ tam nauczyciel jakby lepiej coś wytłumaczy.
O,
no
tak.
I teraz pytanie, czy lepiej coś wytłumaczy dlatego, że nie ma tam nowoczesnych technologii, jest kreda, jest tablica, jest ten kontakt jeden na jeden, aczkolwiek on w zdalnej też był zachowany, czy może dlatego, że po prostu ta relacja nie z poziomu monitora, tylko z poziomu kontaktu z człowiekiem, jest zupełnie czymś inna. I to były takie momenty, w których oni sygnalizowali. Oczywiście nadal pozostajemy w takim komunikacie, że nie chce mi się iść do szkoły, ale to nie oznacza, że nie chcę iść do rówieśników, do rówieśniczek, bo o ile ta młodzież ponad podstawówką sobie ogarniała różnego rodzaju spotkania z rówieśnikami, czyli z osobami, które na co dzień są im bliskie, o tyle na tym poziomie 1, tak mniej więcej 5, no jednak dzieciaki pozostawały w domu. To były jakieś sporadyczne przypadki, gdzie rzeczywiście ten kontakt z rówieśnikami, rówieśniczkami był zachowany w tej edukacji zdalnej, jakby na zewnątrz. I tutaj też sygnalizowały to, że ta bliskość, bycie z koleżanką, z kolegą, z przyjacielem, z przyjaciółką. No i oczywiście ta tęsknota też za fajnymi nauczycielami, którzy tam prowadzili zajęcia w taki sposób, że były one porywające. To jak najbardziej były te komunikacje i trochę się obawiają tego zdalnego, no bo wiedzą, z czym to się je, że jednak trzeba tam się trochę zdyscyplinować czasowo. Są terminy, nikt tutaj jednak już nie przypomina, no coś zostało wpisane, no to trzeba się z tego rozliczyć. To, że trzeba usiąść, jednak ten, zresztą myślę, że dorośli, którzy pracują na co dzień, wykorzystując nowoczesne technologie w takim przedziale około 8-10 godzin, są w stanie jasno przekazać informację, że jednak jest to obciążające. No jednak wzrok sygnalizuje nam, że już pauza, że już dość. Koncentracja. Przychodzi jakiś ból głowy, przychodzi też gdzieś tam nadgarstek, który, albo bark, który, jeżeli oczywiście pracujemy przy źle dostosowanym stanowisku, no zaczyna nam się odzywać i komunikuje ciało, że dość, że już dość.
Dzieci też wyłapują właśnie świetnie wszystkie wady tego systemu, ale też niekonsekwencje dorosłych, bo powiedziały mi, że dorośli wcześniej mówili, że tylko 2 godziny przy komputerze, a teraz wsadzają nas na kilka godzin.
Dokładnie, czy ta niekonsekwencja dorosłych to jest, jakby odniosę się do tego, co mówiłam wcześniej. My dorośli, nam dorosłym, może tak w tą stronę, została narzucona taka koncepcja, że my powinniśmy wiedzieć wszystko najlepiej, dobrze i zarządzać w ogóle jakby cały czas czasem. To się zmienia, bo w końcu zaczęliśmy się pytać młodych ludzi, zarówno dzieci, nastolatków, nastolatek, czego oni chcą, jakie są też ich potrzeby i co oni zauważają, że jest na plus, co jest na minus. I jeżeli pojawia się rozmowa, jeżeli pojawia się relacja, to z tego mogą wyjść bardzo ciekawe rzeczy. Natomiast młodzi ludzie o braku konsekwencji osób dorosłych sygnalizowały już zdecydowanie częściej, bo to z tego wynika przynajmniej połowa konfliktów w rodzinach, czy w ogóle połowa takich sytuacji, gdzie młodzież jest zbuntowana. No jak? Zasada była taka, a ktoś tej zasady nie przestrzega i to niekoniecznie ja, dziecko, czy tam nastolatek, tylko ten dorosły. No i mam trochę nikłe szanse, żeby go z tego rozliczyć. Bo jeżeli ja powiem, że to tak i tak wygląda, no to jeżeli natrafię na nauczyciela, nauczycielkę, który nie pozostawia przestrzeni na to, żeby przyznać się, że tak, popełniłem błąd, wypunktuję go i powie, że jest po prostu źle wychowany i w ogóle jak on się do niej odzywa albo do niego. Także tutaj jest sytuacja trudna, ale ja zawsze, ale to też jakby jest taki mój trochę model pracy, uwielbiam słuchać młodych ludzi i też jakby w mojej pracy warsztatowej ważny jest ten proces ewaluacyjny, w którym po warsztacie pytam się, czy to im się podobało. czy tak mógłby być prowadzony warsztat na przykład dla młodszych albo dla starszych? No ja wtedy mi wyrykłem, tak, to by się przydało, to może nie. Bardzo wiele cennych wskazówek możemy usłyszeć od młodych ludzi, tylko po prostu wsłuchajmy się w ich głos, bo naprawdę mówią mądrze.
Takim elementem też trudnym i takim, który właśnie dzieci punktują, jest to, że nauczyciele, czyli tutaj dorośli, jakby większość obowiązków, także myślę swoich, przerzucili na dzieci. Dzieci mi właśnie powiedziały, że no, wszyscy tak się zachowują, jakbyśmy my nie mieli żadnych innych zajęć, ani też obowiązków, bo przecież dzieci mają różne obowiązki, także pozaszkolne.
Tak, no tutaj akurat i trochę ściągnę odpowiedzialności z nauczycieli, ale trochę też jakby pozostawię, ponieważ jesteśmy w bardzo toksycznym, błędnym kole. Podstawy programowe są tak skonstruowane, że naprawdę ilość materiału, która tam się pojawia, jest niebotycznie wielka. W połowie po prostu niepotrzebna, to jakby jest jedna rzecz. I tutaj środowisko nauczycielskie jasno komunikuje, że to naprawdę nam nie jest potrzebne. Jakby ministerialnie nauczyciele są zobligowani do realizacji. Z drugiej strony znowu edukacja zdalna pokazała, że rzeczywiście i znowu tutaj mamy bardzo duży rozdźwięk pomiędzy placówkami. Bo były takie placówki, tak jak na przykład placówka mojej córki, gdzie moja córka nie była bardzo mocno obciążona tą edukacją zdalną. Ale już z kolei na przykład u mojej siostry ciotecznej, tam realizacja podstawy programowej była taka, że to się wiązało z olbrzymim obciążeniem, z olbrzymią ilością materiału, którą dostawała. I też sygnały, które ja słyszałam od zupełnie obcych osób, że dziecko dostawało tyle i tyle zadań, tyle i tyle rzeczy do wykonania, co było po prostu absurdalne. Nie mamy też odpowiednich platform. Nie ma pokazanych też treści, które są powiedzmy obowiązkowe, z których można zrezygnować. Oczywiście w mojej wizji, tej idealnej, utopijnej niestety, są pewne elementy, które można byłoby wyrzucić z podstawy programowej na poziomie edukacji szkoły podstawowej, bo to są zbędne rzeczy, którymi dzieci są karmią. No i oczywiście to, co jest najważniejsze, ciągle nastawiamy się na pamięciówkę. Naucz się, naucz się, naucz się, bo to jest ważne z innego przedmiotu, to jest ważne, ale nie pokazujemy innego modelu. Nie musisz wszystkiego wiedzieć, ty masz wiedzieć, jak wyszukać informacje, gdzie je znaleźć i przede wszystkim, jak odsiać dezinformację od prawdziwej informacji.
Oj tak, to jest
czego
bardzo,
w sieci
myślę,
mamy
tak,
pełno.
Potrzebne.
Dokładnie. Dlatego tutaj jakby te modele powinny się pozmieniać. W tym, w którym jesteśmy, znam rewelacyjną grupę nauczycieli, którzy też sieciują się wokół takiej bardzo fajnej, moim zdaniem, inicjatywy, która polega na tym, że wspierają siebie nawzajem, jak rozwiązywać różne sytuacje trudne wynikające z podstawy programowej i co czym można zastąpić. Tylko znów, tu jest potrzebna rozmowa, tu jest potrzebny dialog. Jest masa nauczycieli, która świetnie sobie z tym radzi i rzeczywiście nie obciąża dzieciaków. Niestety zdarzają się też sytuacje, w których te dzieci są poobciążone i jasno sygnalizują. Zresztą czasami to się jeszcze jak się doklei nam do tego rodzic, który też ma takie trochę niezrealizowane swoje własne ambicje.
Tak.
I znowu dokleja dziecku, że oprócz tych zajęć podstawowych, masz jeszcze zajęcia dodatkowe i obowiązkowe. I ten tydzień jest po prostu wypełniony do cna. Czasami za tym się kroi taka grubsza historia pod tytułem, no już wpompując w ciebie tyle i inwestując w ciebie tyle, to znaczy, że jestem dobrym rodzicem. A ten dobry rodzic ma być wystarczająco dobry, ma popełniać błędy, ma znaleźć czas na przytulanie, na bycie, na rozmowę, na budowanie relacji i czasami po prostu naprawdę na zbijanie bąków. Także dzisiejszą niedzielę poświęćcie na to. Po prostu zbijajcie bąków i nie bójcie się, że jeżeli
można nic nie robić.
Tak, że jak nic nie robicie z dzieckiem, to nie znaczy, że od razu ono się cofnie o dwa etapy rozwojowe, bo to tak nie działa. Ale tutaj przede wszystkim mówię, naprawdę tkwimy w bardzo dużym, błędnym kole, które ma wiele wad, no i trzeba je po prostu trochę zaklejać plasterkami i iść dalej.
Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Moim gościem była pedagog, socjoterapeutka Barbara Michalska z Fundacji EduKB.